Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Myślę, że dzisiaj przygotowałam bardzo ciekawe, niebanalne propozycje, zarówno dla troszkę młodszych, jak i dla trochę starszych. Będzie też coś do słuchania. A zacznę od książki, która wzbudza wiele kontrowersji, pytań, zainteresowania. Zaraz o tym będzie opowiadał nasz gość, którym będzie Michał Rusinek, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Z głowy. W studiu jest już Michał Rusinek, poeta, autor wielu książek dla dzieci i dla dorosłych, ale również tłumacz. I w roli tłumacza dzisiaj będę go przepytywać. Michał Rusinek tłumaczy z języka angielskiego, chociaż ta książka, o której dzisiaj będziemy mówić, to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, z jakiego ona jest języka przetłumaczona. Zresztą posłuchajcie sami. Michał Rusinek zaraz się będzie też tłumaczył po polsku z tego, co przetłumaczył, z tego dziwnego języka.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Książka, która zadziwia zupełnie, ponieważ podobno jest przetłumaczona na język polski przez Michała Rusinka.
Co to znaczy podobno?
No bo tytuł w ogóle nie jest po polsku. I na dodatek, kiedy przed chwilą, jeszcze przed naszym spotkaniem w studiu zaczęliśmy rozmawiać o tej książce, to okazało się, że ty inaczej czytasz tytuł, a ja inaczej. Bo ja przeczytałam Zu den Dasch, a ty mnie od razu poprawiłeś.
No, Zu den Dasch. No uważaj, bo możesz być ukrytą opcją niemiecką. I może, ale rzeczywiście to opowiedzmy może o tej książce tak. W ten sposób, że to nie jest książka, która nie jest przetłumaczona na język polski. To jest książka, która jest przetłumaczona z języka angielskiego na język polski. Ale uwaga, to nie jest język angielski ludzi, tylko to jest język angielski owadów. To znaczy język angielskich czy amerykańskich owadów, podsłuchany i zapisany, no wymyślony i zapisany powiedzmy przez Carson Ellis. Natomiast ja przetłumaczyłem tę książkę na język polskich owadów.
Czyli chcesz powiedzieć, że owady amerykańskie mówią innym językiem niż owady
zyczą
polskie.
Zyczą nieco inaczej, mm-hmm. i chrzęszczą inaczej, mm-hmm. i mówią no, zgodnie z powiedzmy składnią i niektórymi fonetycznymi zasadami języka angielskiego. Więc wydawca, czyli wydawnictwo, wytwórnia, miało właściwie dwa wyjścia. Mogło tę książkę po prostu przedrukować w tym dziwnym języku. Amerykańskim owadzim. No ale rozumiem, że gdyby na przykład polski owad ją zaczął czytać, no to by nic nie rozumiał.
Cudownie się zaczyna. Zu den Dasch. I odpowiedź.
Mebim.
Powiedzmy, że tutaj jest bardzo ważne, są ilustracje.
To w ogóle są najważniejsze, bo to wszystko się dzieje na ilustracji.
Te dyskusje między tymi owadami oczywiście są istotne, ale gdybyśmy ich nie widzieli, to też byśmy wiedzieli, o co chodzi, gdybyśmy tylko patrzyli na ilustrację.
Więc może ja troszkę znowu zdradzę.
No zdradź,
ja zdradzę, tak. Jak mhm. wyglądała praca nad tą książką. Otóż przekład polski tej książki jest bodajże trzeci. Był już francuski, był niemiecki i jakiś tam jeszcze inny. I autorka, czy też pozostali poprzedni tłumacze, poprosili autorkę, żeby jednak mimo wszystko napisała, co to znaczy. Im. I ja też dostałem takie mm-hmm. tłumaczenie tej książki mm-hmm. na język angielski. Bo to jest tak, że o ile niektóre frazy można zrozumieć właśnie z kontekstu.
Domyślić się.
Tak. O tyle można też niektóre inne frazy interpretować na różne sposoby. Więc tak. Myślę, że żeby to ujednolicić, ona to jednak zrobiła. Także ja jestem w tej lepszej sytuacji.
Ale ja na przykład mogę odgadnąć, znaczyć Zu den Dasch, czyli tak. Tytuł i pierwsze słowa, które się pojawiają w książce. Co to jest?
Oczywiście. Wygrywa pani książkę.
A odpowiedź Mebim? Nie wiem.
Oczywiście.
Mhm. Na. papa. Mhm. O to się domyśliłam, dlatego że potem na końcu to na się zjawia kilkukrotnie i oni się w ten sposób żegnają. Dobra, to jeszcze jedna próba. Tu jest znowu Zudeł Daś. Uwaga, jest piękna odpowiedź. Dębycha tiak. Mebim mówi, nie wiem. No i tutaj utknęłam.
No ale gdzieś to się później jeszcze pojawi.
Pojawia się, tę
książkę trzeba
się
bardzo
pojawiają.
Uważnie tak? oglądać. Tak. Przede wszystkim oglądać. Tak. I także uważnie czytać i można, bo też nad tym bardzo pracowaliśmy długo z Magdą Kłos z wytwórni, żeby jednak zachować, jakby to powiedzieć, spójność tego, żeby to nie było tak, że po prostu sobie wymyślam jakąś tam fonetyczny odpowiednik tego słowa w dziwnym języku, tylko żeby na przykład jeśli słowo albo jakaś podobna forma tego słowa pojawia się jeszcze drugi raz w tekście, żeby jednak ono było takie samo. Zostawiliśmy tylko jedną frazę nieprzetłumaczoną.
Fantastyczne ilustracje.
Wspaniałe, tak.
Fantastyczne. I powiedzmy, że tutaj chodzi o to, że z tego listeczka maleńkiego wyrasta wielka roślina z pięknym kwiatem, ale też zostaje ta roślina zasiedlona przez przeróżne owady.
I przychodzi
Japon. Mówiliśmy tutaj już o biedronkach i żuczkach i motylkach. O.
Jest japonk.
No i jest ten potworny japok, czyli
japonk. To jest akurat najprostszy pomysł na pająka, japonk, który ma po prostu przestawioną sylabę.
Który jest po prostu straszny. No i w tym momencie się zatrzymamy z opowieścią, co jest w tej książce, bo chcemy, żebyście się sami przekonali, jak
ale
ją
wszystko się dobrze kończy.
Z dziećmi, wszystko się dobrze. Jak z nią, z dziećmi, z tą książką przebywać, czytać, opowiadać. Właśnie mam, jestem przed tym, bo chcę bardzo z moimi wnuczkami spróbować i zastanawiam się, jak to zrobić, bo no, małe dzieci są przyzwyczajone do tego, że po prostu czytamy książkę, ale z drugiej strony lubią się bawić językiem.
No właśnie,
wiesz to, prawda?
Wydaje mi się, że to
że dzieci
to
lubią swoje języki wymyślać.
Ale oczywiście, światy
moja wnuczka
całe
ostatnio tak bardzo lubi przy tańcu śpiewać w jakimś dziwnym języku, więc myślę, że to jest przykład na to, że owady też mają swój
oczywiście
język.
Oczywiście, mój syn wymyślił taką krainę pod tytułem Grejfrucja i tam się mówi oczywiście po grejfrucku i on do nas czasami mówił po grejfrucku, zwłaszcza wtedy, kiedy sytuacja tego już jakby wymagała. Ale też przypomina mi się taka powieść Erlanda Loe pod tytułem Doppler. I tam jest, bohater ma problem, nie może się dogadać ze swoją nastoletnią córką, dlatego że jak on coś mówi do córki, to córka mu odpowiada w języku elfów. Więc trochę się obawiam, żeby dzieci po przeczytaniu tej książki nie odpowiadały potem rodzicom, na przykład Mebim. Może tak być. My już
może
z Magdą
tak
ze sobą rozmawiamy, z Magdą Kłos, czyli wydawczynią tej książki.
No i też bardzo dobry jest do zastosowania jednak tytuł. Pozwolisz, że ja będę używać niemieckiej wersji, Zudeł Daś, kiedy no, możemy coś pokazywać i właśnie w ten sposób zadawać pytanie.
Po angielsku do is tak.
Aha. Pięknie.
Ten tytuł brzmi. Czyli też zupełnie nic to nie
taka
nie
mieszanka,
znaczy.
No właśnie, gdzieś brzmi tak, brzmi, powiedziałabym, what jak jakiś that? Język z grupy germańskiej, ale na pewno nie tak po angielsku, prawda?
Tak, to zresztą też jest taki problem, że jak teraz jak czytam tę książkę, to myślę sobie, ojej, to brzmi trochę jak widzisz, a to brzmi trochę jakby było właśnie jakimś takim niemieckim, albo że jakby było francuskim.
No ale po prostu tak bliski język prowadzi, no, bo język owadzi zawiera też wszystkie możliwe języki, które mamy tutaj dookoła siebie. Także to bardzo dobrze, że on jest taki właśnie, taką mieszanką,
tak,
brzmiącą różnojęzycznie. Tego nam potrzeba.
Oczywiście.
Michał Rusinek był naszym gościem.
No to muszę powiedzieć na-na.
Na-na. Na-na. Michał Rusinek był jest tłumaczem książki, która nosi ten cudowny tytuł Zudeł Daś, Carson Ellis. Książka została wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. Autorka jest zarówno jakby to powiedzieć, wynalazczynią tego języka, jak i przede wszystkim autorką tych fantastycznych ilustracji. I ta książka zaraz trafi do kogoś w alfabecie. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i mam tę książkę, Zu albo Zu, Dę, Das, Daś. Sama nie wiem, jak to wszystko czytać w dalszym ciągu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wytwórnia, przełożył ją Michał Rusinek i tę książkę dzisiaj mam dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. Żeby było łatwiej w temacie maila, proszę napisać język owadów. Tak będzie najprościej, żeby już nie gimnastykować się z tym dziwnym, niby polskim, ale przecież jednak owadzim tytułem. alfabet@radiokraków.pl. A już za chwilę rozmowa z autorką bardzo lubianych książek, która opowie o kolejnych tomach swojej serii. No dobra, już powiem, że to będą takie baśnie, ale baśnie napisane na nowo. Pewnie się domyślacie, kto to będzie. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, bardzo popularna autorka książek dla dzieci i dla młodzieży, napisała całą serię, która ma wspólny tytuł Siedem Szczęśliwych, baśnie nie dość znane. Ta seria, no to właśnie te tytułowe siedem baśni, napisanych przez Roxanę na nowo. I za chwilę autorka opowie o tym swoim projekcie, a ja powiem tyle, że dzisiaj w studiu mam cztery, bo poprzednio rozmawiałyśmy o trzech pierwszych, a teraz mam cztery następne tomy, czyli czwarty, piąty, szósty i siódmy. Te tomy to Kije samobije, Woda żywa, Żelazne trzewiczki i Śpiący rycerze. Wszystkie cztery tomy zostały zilustrowane przez Mariannę Oklejak, a teraz już rozmowa z autorką Roxaną Jędrzejewską-Wróbel.
Och, no ja je chyba wywracam na drugą stronę i sprawdzam od podszewki, o co tam chodzi, tak dla samej siebie, jak i dla moich czytelników. Z ciekawości, ale też z pewnej przewrotności, bo bardzo lubię mieć własne zdanie na jakiś temat i po prostu te opowieści są rodzajem zabawy, ale też rodzajem takiego, wydaje mi się, wnikliwego wejścia w to, sprawdzenia, co dzisiaj w baśniach jest dla nas aktualne, bo nie wiem, kto to powiedział, ale że nawet jeśli baśni nie rozumiemy, to ona się i tak wydarza. Bardzo to jest piękne i myślę sobie, mam nadzieję, że te moje opowieści właśnie takie będą, ponieważ to, co w baśni jest istotą, archetyp, najbardziej porusza, mam uczucie, że zostawiłam. Tego chciałam. Natomiast sprawdziłam, jak to właśnie, o co tam naprawdę chodzi i jak dzisiaj językiem współczesnym do dzisiejszych dzieciaków żyjących w erze smartfonów, internetu, meta, tak, w świecie meta, co jest aktualne, a jest dużo.
Ale powiedzieć, że uwspółcześniasz te ludowe teksty, te baśnie, to jest zbyt proste, bo oczywiście, że przenosisz akcję do współczesnego świata i mamy bohaterów takich jak rówieśnicy przyszłych czytelników, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha wspólna tych twoich tekstów, że tymi głównymi bohaterkami stają się dziewczynki, dziewczyny, kobiety. To o nie tu przede wszystkim chodzi.
Tak, oczywiście, oczywiście. Baśnie są dla wszystkich. Myśmy całe życie, ja i ty, czy dojrzałe już dziś czytelniczki baśni, czytały przecież baśni o Jasiu, który wyruszał tak po kwiat paproci, o innych bohaterach i też się z nim identyfikowałyśmy. Dlaczego nie, prawda? Byli to po prostu bohaterowie. Ja postawiłam na bohaterki, z którymi też mogą się oczywiście utożsamić czytelniczcy płci męskiej, jak najbardziej. Dlaczego nie? Bo dziewczyny w moich opowieściach, siedem jest tych bohaterek, przeżywają przeżywają przygody, przeżywają doświadczenia, przeżywają swoje życie w sposób świadomy, wyruszają na poszukiwanie silniejszej siebie z różnych powodów. Czasem sprowokowane, czasem, bo zostały postawione w sytuacji bez wyjścia, czasem z ciekawości, jak bohaterka Dziwożony na przykład, ale one, tak, to są baśnie dla dziewczynek. Dla dziewczynek mało jest reprezentantek nas, bohaterek w baśniach, a jeżeli już, to jesteśmy zazwyczaj bierne. Dziewczynki były bierne, dziewczynka to była nagroda, królewna do zdobycia, postać, która właściwie nie miała mocy, tak? Ta moc została jej jakoś odejmowana i zyskiwała tą moc dzięki bohaterowi męskiemu. Tu jest odwrotnie. Dziewczynki są sprawcze, dziewczynki szukają odpowiedzi na pytania i dziewczynki siebie budują w moich opowieściach dzięki wyprawom, w które wyruszają, bo każda opowieść jest pewnego rodzaju, jak to baśń, wyprawą.
Ta seria Siedem Szczęśliwych została wydana przez wydawnictwo Bajka i te cztery nowe tomy napisane przez Roxanę Jędrzejewską-Wróbel, a zilustrowane przez Mariannę Oklejak mam teraz dla słuchaczy alfabetu. No i teraz proszę sobie zapamiętać te tytuły, bo na adres alfabet@radiokraków.pl trzeba napisać jeden z nich. Kije samobije, woda żywa, żelazne trzewiczki albo śpiący rycerze. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl. Kolejna książka, którą mam dzisiaj w studiu, też jest właściwie trochę taką baśnią, a tytuł jest absolutnie baśniowy. Między światem a za światem. Autorką tej niezwykłej opowieści jest Katarzyna Jackowska NMUA i była niedawno gościem Alfabetu. Opowiadała o swojej poprzedniej książce i już wtedy wiadomo było, że to jest zupełnie niezwykła literatura i niezwykle oryginalny sposób opowiadania dzieciom różnych historii. No to już za chwilę autorka w studiu i w programie Alfabet.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
A teraz mamy nową twoją książkę, która nosi tytuł Między światem a za światem. I to znowu są baśniowe teksty.
Tak, to są baśnie. To są baśnie, no bo tak jak ci mówiłam, ja po prostu siedzę w baśniach, bo ja wierzę w ich ogromną moc. To, co powiedziałaś o tym, że to jest historia, która mogłaby się wydarzyć teraz, dzisiaj, albo za 100 lat, albo 100 lat temu, to jest dla mnie cała moc baśni. Że wydobywa to, co absolutnie uniwersalne, z tego, co może być indywidualne, jednostkowe, czy wręcz przypadkowe.
No, te teksty często się tak zaczynają, jak taka właśnie najbardziej klasyczna i tradycyjna baśń. Otworzyło mi się tutaj na tekście o żmiju strażniku bramy i zaczyna się po prostu była żyła sobie dziewczyna, bardzo bystra i bardzo ciekawska. Nie czytała książek, lecz je połykała, pożerała, syciła się nimi. Wszystko ją interesowało. Na imię jej było Marijka. No i myślę, że bardzo wiele dziewczyn w tym momencie pomyśli sobie o to o mnie, mimo że mam inaczej na imię. A przecież to jest baśń.
Tak, i to są baśnie, które są skierowane no może trochę do nieco starszych czytelników, ale w sumie i do dzieci, i do dorosłych, bo to jest też takie trochę moje założenie, że to ma trafiać i do dzieci, i do dorosłych i mieć wiele poziomów. One są bardzo, z jednej strony trochę przybliżają naszą tutejszą polską i słowiańską tradycyjną kulturę, a z drugiej strony wszystkie one są trochę takimi opowieściami inicjacyjnymi. Czy opowieściami o pewnym przejściu, o pewnej transformacji, która nas spotyka, czy jak jesteśmy dziećmi i stajemy się dorośli, czy w dorosłym życiu, kiedy wydarza nam się jakaś duża zmiana, wszystkie one dotyczą transformacji i w jakiś sposób w tych transformacjach mają pomagać. Chociaż nie są absolutnie, nie mają celu terapeutycznego, bo ja nie jestem terapeutką.
No nie mają celu terapeutycznego, ale dają, nie wiem jak to nazwać, wiarę taką i taką jakąś siłę i moc. Moja ukochana i ulubiona to O drzewie świata. Podpisałaś tę baśń dla dociekliwych, może dlatego, że ja jestem tak bardzo dociekliwa, to mi się ten tekst tak spodobał. I zaczyna się od tego, że wielu z nas ma albo miało kiedyś swoje ukochane drzewo. Zastanówcie się teraz, drodzy słuchacze alfabetu, czy to prawda, czy macie takie swoje ukochane, albo mieliście. Moje drzewo w dzieciństwie rosło przed blokiem na nowochódzkim podwórku, ale było zupełnie wyjątkowe. Był to wielki, wielki klon i dzięki temu drzewu można było dokładnie śledzić wszystkie cztery pory roku i było wiadomo, kiedy się zaczyna jesień, a kiedy przychodzi wiosna. I ten klon bardzo, bardzo mi się zawsze kojarzy z takim podwórkowym dzieciństwem. No i tutaj piszesz właśnie o tym, jakie drzewa, jaką mają moc, że są na przykład drzewa, które są poświęcone bóstwom męskim, a inne boginiom, takie drzewa, pod którymi proszono o urodzaj, czy po narodziny dzieci. Nie będę tu zbyt dużo zdradzać, bo myślę, że jak przeczytacie ten tekst, to tak samo się nim zachwycicie, drodzy słuchacze, jak
ja. No wiesz,
ja.
To jest ta, bo ta książka jest w ogóle tak skonstruowana, że jest baśń, która jest baśnią, a potem jest część dla dociekliwych, gdzie przybliżam, no bo ja jestem antropolożką kultury z wykształcenia, etnolożką i mnie to wszystko fascynuje absolutnie i bardzo i nieustająco, więc przybliżam jakby kulturowe konteksty tych wątków, które się tam pojawiają, w tym przypadku drzew, świętych drzew, drzew świata, osi drzew, które są osią świata i sprawiają, że ten świat się jeszcze nie zawalił.
Tak, tak, no bo na przykład, kiedy jest baśń o leszym, czyli o opiekunie lasu z kolei, to dla dociekliwych, czyli takich jak ja, potem mamy cały rozdział o tym, że o tych duchach drzewnych i leśnych właściwie niewiele wiadomo i pewnie się musiałaś też trochę naszukać, żeby nam taką baśń opowiedzieć, ale podstawowe moje pytanie zostawiłam sobie na koniec. Między światem a za światem. Świat, no to wiemy, to ten nasz świat, w którym żyjemy. A co to jest ten zaświat? Możesz wytłumaczyć młodszym i starszym słuchaczom alfabetu?
Wiesz co, wytłumaczyć nie mogę, bo byłabym głupia, gdybym próbowała. Bo to jest tak, że to jest ta piąta albo 108 strona świata, ta, którą tylko przeczuwamy i którą na przykład każda religia i każda kultura inaczej wyjaśnia i którą każdy człowiek inaczej czuje, inaczej ją może sobie wyobrazić. Ale to jest, więc nie będę jej tłumaczyła, bo moje osobiste poglądy na to są w tym kontekście zupełnie nieistotne. To jest ta strona, którą tylko czujemy, przeczuwamy. Czasami zdarza nam się jakoś o nią otrzeć. Czasami zdarza nam się ją spotkać. Ale to wszystko są bardzo ulotne rzeczy. I ja po prostu życzę i sobie, i wszystkim innym, zwłaszcza niedużym słuchaczom, żeby byli na nią czuli i wrażliwi i próbowali sobie ją wyobrażać, konstruować, czy czuć, po prostu czuć, tak jak oni sami ją czują, bo to jest to, skąd przychodzimy i dokąd wracamy.
Teraz jeszcze dodam.
Bo człowiek jest więcej niż świat.
Teraz jeszcze dodam, że to nie tylko to jest w tej książce. Na samym końcu mamy słownik dziwnych nazw dla jeszcze dociekliwszych. I tutaj się pojawiają te trudne słowa, których możecie wy, młodsi słuchacze, nie rozumieć. Na przykład kamasze.
Alembiki i kamasze.
Prawda? Kamasze, miedza, matecznik. No to są cudowne zupełnie polskie słowa, które macie tutaj wytłumaczone. A jeszcze wcześniej są nuty i są pieśni przez ciebie stworzone, bo i słowa, i muzyka to twoje autorstwo. I teraz jeśli jest wśród was ktoś, kto już potrafi czytać nuty i potrafi to zaśpiewać, to jeszcze możecie sobie pośpiewać piosenkę Drzewa Świata, piosenkę Babki Makówki albo piosenkę Żmij. No tak. To jest taka książka wielowarstwowa.
To mi bardzo, wiesz, na tym mi bardzo zależy, dlatego że dla mnie opowieść jest pieśnią, pieśń jest opowieścią i w tych opowieściach się pojawiają, to nawet nie są piosenki, to są mikropiosenki, ale chodzi o, o to, żeby można było sobie nucić pod nosem coś. Więc jeżeli ktoś ma dostęp do tej wiedzy, do tego języka, jakim są nuty, no to po to one tam są, żeby sobie można było to nucić.
Kasiu, a zanuciłabyś nam na przykład piosenkę Pszczoły?
Piosenkę Pszczoły, tak, jasne, ja ją bardzo lubię. Ciemna woda cicho płynie, niedźwiedzica jasno świeci. Rośnie, rośnie świat w dziewczynie, niebem złota pszczoła leci. Niebem złota pszczoła leci. Nie wiem, czy dokładnie to jest w nutach, ale mniej więcej tak.
Och! Przepięknie. I jeszcze dodajmy, że jeszcze są przepiękne ilustracje w tych światach
Wspaniałe.
I zaświatach Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej. I też możemy przy nich się przenosić w to, w te światy przez ciebie opisywane i w te zaświaty, do których zapraszasz.
Te ilustracje są jak ze snów moich, chociaż Nika twierdzi, że są z jej. I ja też bardzo wszystkim, absolutnie wszystkim polecam i zachwalam warsztaty, które Nika robi na podstawie tej książki, ponieważ wówczas ona dzięki tym obrazom przenosi wszystkich uczestników w ich wyobrażony zaświat. I to jest niebywałe zupełnie.
Między światem a zaświatem. Taki tytuł ma ta książka. Dzisiaj spotkaliśmy się w Alfabecie z Katarzyną Jackowską Enemło, autorką zupełnie wyjątkowych baśni opartych na naszej tradycji, na naszej historii, na kulturze, ale też przede wszystkim na wyobraźni. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za to spotkanie.
Bardzo ja ci też dziękuję i dziękuję słuchaczom i polecam oglądanie i czytanie i wyobrażanie sobie i śpiewanie oraz mam nadzieję się z niektórymi spotkać kiedyś, bo ja te historie opowiadam, więc chętnie zawsze się ze wszystkimi spotkam.
Tę książkę Między światem a zaświatem Katarzyny Jackowskiej NMUO mam dzisiaj dla słuchaczy. Książkę zilustrowała Nika Jaworowska-Duchlińska. Książka jest przepięknie wydana, duży format, wydawnictwo Albus. Proszę pisać w sprawie tej książki. alfabet@radiokraków.pl i w tytule proszę napisać Zaświat. I na koniec coś do słuchania. To jest płyta, którą już proponowałam w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale myślę, że warto do niej wrócić. Tym bardziej, że dostałam egzemplarze dla słuchaczy od wydawnictwa Jungowska. Michael Ende, Kuba, Guzik i maszynista Łukasz. To jest książka bardzo znanego autora literatury dla dzieci, który między innymi stworzył niekończącą się historię, ale też Momo. Ta powieść została nagrana też przez wydawnictwo Jungowska. To nie jest literatura dla całkiem malutkich dzieci. powiedziałabym tak 7+, ale słucha się tego, myślę, że nawet rodzinnie się słucha fantastycznie, bo można też sobie trochę potem na ten temat porozmawiać. My dzisiaj prezentujemy króciutki fragment z tej płyty, czyta Edyta Jungowska.
Kraj, w którym mieszkał maszynista Łukasz, nazywał się Trochania i był bardzo mały. Był nawet nadzwyczaj mały w porównaniu z innymi krajami i lądami, jak na przykład Niemcy, Afryka lub Chiny. Był mniej więcej 2 razy większy od naszego mieszkania i składał się przede wszystkim z góry, o 2 wierzchołkach. Jednym wysokim i drugim trochę niższym. Wokół góry wiły się różne drogi z małymi mostkami i przejazdami. Oprócz tego był jeszcze kręty tor kolejowy, który przebiegał przez 5 tuneli prowadzących wzdłuż i wszerz góry oraz wokół obydwu jej wierzchołków. Domy oczywiście też były w Trochanii, a mianowicie jeden całkiem zwyczajny i drugi, w którym znajdował się sklep. Do budynków należy także zaliczyć stację kolejową u stóp góry. Tam właśnie mieszkał maszynista Łukasz. Na górze zaś, pomiędzy 2 wierzchołkami, stał zamek. Jak z powyższego widać, kraj był dość zapełniony. Niewiele więcej mogło się w nim zmieścić. Z ważnych rzeczy trzeba może jeszcze dodać i to, że należało bardzo uważać, żeby nie przekroczyć granic kraju, gdyż natychmiast miało się mokre nogi. Trochania była bowiem wyspą. Wyspa ta leżała na szerokim, bezkresnym oceanie, a u granic kraju dzień i noc szumiały duże i małe fale. Czasem jednak morze bywało także gładkie i spokojne, i wtedy w nocy odbijał się w nim księżyc, a w dzień słońce. Za każdym razem były to piękne i uroczyste chwile, więc maszynista Łukasz siadał wtedy na plaży i radował się tym widokiem. Nawiasem mówiąc, nikt nie wiedział, dlaczego wyspa nazywa się Trochania, a nie jakoś inaczej. Ale kiedyś na pewno uda się to ustalić. Tu więc mieszkał maszynista Łukasz ze swoją lokomotywą. Lokomotywa nazywała się Emma i była bardzo dobrym, choć może nieco staroświeckim parowozem tędrzakiem. Znaczy to, że miała tender, czyli połączony na stałe z parowozem pojazd przewożący węgiel. Przede wszystkim była trochę gruba. Ktoś naturalnie mógłby teraz zapytać, po co w ogóle w takim małym kraju lokomotywa? No cóż, maszynista musi mieć lokomotywę, bo co by w przeciwnym razie obsługiwał? Może windę? Wtedy jednak byłby windziarzem, a prawdziwy maszynista kolejowy chce być maszynistą i nikim innym. A poza tym w Trochanii nie było ani jednej windy. Maszynista Łukasz był niewysokim, dość okrąglutkim mężczyzną, który nie przejmował się wcale, czy ktoś uważa, że lokomotywy są potrzebne, czy nie. Nosił czapkę z daszkiem i kombinezon roboczy. Oczy miał niebieskie, jak niebo nad Trochanią przy pięknej pogodzie. Ale twarz i ręce miał prawie całkiem czarne od oleju i sacy. I mimo, że mył się co dzień specjalnym mydłem dla maszynistów, sadza nie chciała schodzić. Przeniknęła głęboko pod skórę. bo Łukasz od wielu lat musiał codziennie się brudzić. Kiedy się śmiał, a robił to często, w jego ustach lśniły wspaniałe białe zęby, którymi potrafił rozgryźć każdy orzech. Poza tym nosił w lewym uchu mały złoty kolczyk i palił krótką, grubą fajkę. Mimo że Łukasz nie miał jakiejś wyjątkowo potężnej postury, odznaczał się zadziwiającą siłą fizyczną. Potrafił na przykład, jeśli chciał, zgiąć żelazny pręt i związać go w węzeł. Ale nikt nie wiedział dokładnie, jak jest silny, bo Łukasz kochał pokój i spokój. I nigdy nie musiał pokazywać swojej siły. Oprócz tego wyróżniał się jeszcze czymś. Był też artystą. Artystą w pluciu. Umiał wycelować tak dokładnie, że gasił płonącą zapałkę z odległości 3,5 metra. Ale to wcale nie wszystko. Umiał jeszcze coś, w czym nikt na całym świecie nie potrafił mu dorównać. A mianowicie tak splunąć, by ślina wykonała pętlę. Łukasz przejeżdżał codziennie, wiele razy krętym torem przez wszystkie 5 tuneli. Z jednego końca wyspy na drugi i z powrotem. Lecz nigdy nie działo się przy tym nic godnego wzmianki.
To był fragment płyty Kuba Guzik i maszynista Łukasz z książką Michaela Ende. Czytała Edyta Jungowska. Audiobook wydało wydawnictwo Jungowska i mam dzisiaj płytę dla słuchaczy Alfabetu. Przepięknie, jak zwykle, przez to wydawnictwo wydaną. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Kuba Guzik. I to była ostatnia propozycja w Alfabecie. My się usłyszymy oczywiście za tydzień. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a ja razem z Grzegorzem Dąbkiem życzę dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.